Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu, a gościem programu jest dzisiaj dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, dr Justyna Schulz. Dzień dobry Pani dyrektor.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Wczoraj, proszę Państwa, premier Mateusz Morawiecki odbył bardzo ważną rozmowę z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Mówił między innymi o polskim wsparciu dla Ukrainy. Wspominał o polskich czołgach wysyłanych na wschód, ale też o tym, że oczekuje od Niemców, powiedzmy, uzupełnienia tej luki w Polsce. Sugerował to, prosił o to. Dowiedzieliśmy się, że kanclerz obiecał dostawy broni na Ukrainę, ale pani dyrektor, czy mamy do czynienia właśnie z taką nową odsłoną jednak, pewnym przełomem w polityce niemieckiej, czy z kolejną odsłoną taką gry pozorów?
Ja jednak uważam, że to jest nowa odsłona, używając pana słów, ponieważ rzeczywiście można zaobserwować, że polityka niemiecka ewoluowała w ostatnim okresie bardzo szybko właśnie od takiej strategii, która tak zwanej tej opcji polityki wschodniej, gdzie zawsze brano pod uwagę interesy Rosji i próbowano prowadzić politykę, która by nie antagonizowała Rosji. I teraz w tym ostatnim okresie właśnie bardziej w kierunku polityki, która jasno i bardziej zdecydowanie opowiada się po stronie właśnie państw zachodnich i tak zwanych wartości zachodnich. Oczywiście to nie jest proces zakończony i rzeczywiście widzimy tam cały czas tarcia. I te tarcia są zarówno w sferze politycznej, ale również i w społeczeństwie, które przez lata było przekonane, że sukces...
Albo przekonywane.
Przekonywane, ale ja myślę, że też jeśli chodzi na przykład o sfery ekonomiczne, to panuje takie głębokie przekonanie, że sukces gospodarczy Niemiec opiera się również na tej ścisłej współpracy z Rosją. W związku z tym wszelkie takie kroki podejmowane w tym kierunku, że te stosunki z Rosją są osłabiane, spotykają się w dużej części społeczeństwa z oporem. I to wyraża się też między innymi w tej postawie kanclerza Scholza, który jest z jednej strony bardzo krytykowany, ale można powiedzieć, że duża część społeczeństwa również rozumie
jego argumenty
i pewną taką opieszałość. Czyli można nawet powiedzieć, że poprzez taką opieszałość i zdobywa zaufanie w tej części społeczeństwa, która była i nadal jest nastawiona bardzo na taką współpracę z Rosją.
No, pytałem o tę grę pozorów, bo to same niemieckie media, można powiedzieć, że donosiły, że Scholz mijał się z prawdą, kiedy dostał te kilkadziesiąt stron zamówienia na ciężki sprzęt dla Ukrainy, zresztą zaakceptowany chyba przez firmy też produkujące firmy zbrojeniowe, z czego została jedna kartka, więc stąd to moje pytanie o to.
Oczywiście pan ma rację i to, co jest rzeczywiście taką nową jakością, taką zmianą, powiedzmy epochową, to jest rola mediów właśnie w sferze publicznej w Niemczech.
Tam się coś wydarzyło, to na pewno.
Zupełnie się zmieniła ich funkcja i rola i teraz rzeczywiście to jest to środowisko, które bardzo patrzy na ręce polityków i jest bardzo krytyczne, czy powiedzmy cały czas towarzyszy tym wszystkim krokom i dokonuje analiz, porównań i też wywołuje takie parcie na sferę polityczną właśnie w celu jasnych deklaracji, po której stronie Niemcy się tutaj opowiadają.
I można odnieść wrażenie, że same media też się chyba trochę podzieliły i stąd ta krytyka pewnie się też pojawia.
Tak, że znaczy, chociaż można powiedzieć, że te główne media jednak są, przyjmują tą opcję, w skrócie mówiąc, proukraińską. Mm-hmm. To znaczy, rzeczywiście opowiadają się za tym, żeby jasno i wyraźnie opowiedzieć się po stronie Ukrainy. Dlatego, że właśnie tam jeden z analityków myślę, że trafnie zdefiniował ten dylemat, przed którą stoją Niemcy, że muszą się rzeczywiście jasno opowiedzieć, czy są za wolną Ukrainą i zrobią wszystko, żeby Ukraina utrzymała swoją niezależność i państwowość, czy ich celem jest zakończenie tej wojny i wprowadzenie jakiegoś stanu pokoju, niezależnie jaka później będzie tam panowała opcja polityczna.
I zostawienie sobie furtki do handlowania z Rosją.
No i wtedy oczywiście będzie można przejść już do tych konkretnych interesów i biznesu właśnie, ponieważ ta stan wojny będzie zażegnany.
Polski MSZ po spotkaniach właśnie w Niemczech słowami wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego-Felsenka przedstawił takie trzy najważniejsze punkty oczekiwań wobec Niemiec, wobec zwłaszcza chyba Olafa Scholza. Przyjęcia mapy drogowej sankcji energetycznych, szybkiej ścieżki akcesyjnej do Unii Europejskiej właśnie dla Kijowa, no i wsparcia militarnego Ukrainy. Na ile, to jeden z tych aspektów, żeśmy już poruszyli, ale na ile te oczekiwania są realne, pani zdaniem, pani dyrektor?
Znaczy, ja uważam, że tak, po pierwsze ten pierwszy punkt, to już Rosja nam przyspieszyła sama, prawda? Wprowadzając sankcje wobec Polski i Bułgarii, co w Niemczech było odczytane też jako sygnał dla nich, że to też może się równie szybko zdarzyć wobec gospodarki niemieckiej. Także rzeczywiście, i zresztą ta wizyta Habecka w Warszawie pokazała, że Niemcy są rzeczywiście zdecydowane i zdeterminowane zmniejszyć swoją zależność energetyczną od Rosji. Także im bardziej będzie ten proces postępował, no tym bardziej będą otwarci również na poparcie tych sankcji. Jeśli chodzi o pomoc militarną, to myślę, że ona wprawdzie jest opieszała, ale ona postępuje. To znaczy niemieckie media też podkreślają, że to nie jest tak, że Niemcy w ogóle nic Ukrainie nie dostarczają i też znajdują się też są wśród tych państw, które udzielają jednej z większych pomocy w sferze militarnej.
Dzisiaj słyszałem jeden z komentarzy takich właśnie w mediach, że najpierw dowiadujemy się o tym, że tak, Niemcy już przełamały się, zaczynają dostarczać broń na Ukrainę, po czym za 2-3 dni okazuje się, że to nieprawda albo półprawda.
Tak, pan ma rację, że to wszystko jest właśnie takie wymuszane, takie na siłę i wynika to właśnie z tych podziałów, które istnieją w społeczeństwie i w sferze politycznej niemieckiej i to kosztowało Niemcy no, pewną rolę przywódczą w Europie, dlatego że oni nie są tymi, którzy nadają ton i też tworzą propozycje i tak dalej, tylko są tymi, którzy muszą być ciągnięci na siłę. Także to rzeczywiście, jeśli chodzi o standing międzynarodowy Niemiec, to bardzo wpływa negatywnie. Natomiast ten środkowy punkt, jeśli chodzi o akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej, to ja uważam, że to powinno być jednym z głównych celów naszej polityki zagranicznej, aby rzeczywiście być, werbować w Niemczech za tym, aby oni popierali tę akcesję. Oni się na ten temat na razie nie wypowiadają, ale uważam, że tutaj rzeczywiście jest bardzo ważna rola dla nas do odegrania.
Wczorajsza decyzja Gazpromu, o której pani też dyrektor wspominała, no przerwanie dostaw gazu to zarówno do Polski, jak i teraz się okazuje, że także do Bułgarii. Zerwanie tych samych kontraktów pokazuje jednak, takie mam przynajmniej wrażenie, że no posądzanie nas właśnie, zwłaszcza chyba w Niemczech, o takie rosyjskie fobie, no to była jednak wielka niesprawiedliwość, a przecież mamy do czynienia no, z takim energetycznym imperializmem Rosji, przed którą zresztą również Niemców ostrzegaliśmy. Ale chciałem zapytać jeszcze, jeśli pani dyrektor by mogła się odnieść do kwestii samych podziałów, bo tak, w Niemczech zarówno Hadecja, jak i koalicja SPD, czyli Zieloni Liberałowie z FDP, popierają wysyłanie broni na Ukrainę. Ponoć ma odbyć się w tej sprawie nawet debata w Bundestagu, jakieś głosowanie, które no, może też pokazać, doprowadzić do jakiegoś przesilenia w rządzie. Czy jest to możliwe?
Znaczy, to jest taka, powiedzmy, zagrywka partii opozycyjnej, CDU, która chce wymusić jasne stanowisko właśnie w ramach tej koalicji i licząc również pewnie na to, że tutaj te rysy się pokażą. Niemniej należy pamiętać, że z kolei to koalicja argumentuje, że ta słaba pozycja militarna Niemiec, to znaczy niemożność wysyłania tych różnych broni ze stanu Bundeswehr wynika również z tej 16-letniej polityki CDU, jak również ta zależność energetyczna, to też jest polityka CDU. Także tutaj...
Tak, oni trochę próbują zrzucić odpowiedzialność na Scholza, to jest oczywiste chyba.
Tak,
prawda?
No ta koalicja debatowała wczoraj, właśnie przed tym, przed posiedzeniem Bundestagu. Nie było żadnej wspólnej deklaracji, natomiast oni sami przygotowują no właśnie takie stanowisko koalicji wobec wysyłania tej broni. To jest ciągle, że to broń ciężka, ale defensywna, prawda? No to właśnie te wszystkie spory. Niemniej trzeba zaznaczyć, że Niemcy też zadeklarowały właśnie na krótko przed rozpoczęciem spotkania w Ramstein, które zwołały Stany Zjednoczone, zadeklarowały wysyłkę kolejnych czołgów na Ukrainę, za co tam ten minister Stanów Zjednoczonych bardzo podziękował, prawda?
Ale chciałem jeszcze zapytać, na ile poważne jest, bo mamy też drugą stronę medalu w tej dyskusji w Niemczech, na ile poważne jest ten list opublikowany przez tak zwane środowiska intelektualne, chociaż tam chyba było 18 osób, jakoś niespecjalnie może znanych nazwiskach, które mówiły, że wzywały kanclerza do wstrzymania dostaw broni na Ukrainę, a także przekonywały, że Ukraina powinna się po prostu poddać, mówiąc w największym skrócie Rosji. To jest, jak należy czytać ten list? Czy to jest ważne środowisko? Czy można mówić o środowisku?
To środowisko, to znaczy, to oddaje pewien typ myślenia, który jest obecny w Niemczech i o którym wspominaliśmy lekko na początku naszej rozmowy, który właśnie, tutaj zresztą Rosja bardzo gra na nastrojach właśnie w tym środowisku. Właśnie ta groźba, ciągłe te groźby, że może wybuchnąć trzecia wojna światowa, że może być użyta broń nuklearna, że należy zrobić wszystko, aby zażegnać ten konflikt, jak również nie może być żadnego udziału ze strony NATO i w tym konflikcie i tak dalej. Także to są takie nastroje, które są właśnie wykorzystywane do tego, że właśnie tak jak mówiłam, że nie chodzi o to, żeby Ukraina zachowała swoją państwowość, tylko chodzi o to, żeby zakończyć tę wojnę jak najszybciej.
Jeszcze jeden wątek, mamy 2 minuty do końca, więc pani dyrektor, jeśli można, co wybory we Francji, pani zdaniem, na drugą kadencję właśnie prezydenta Macrona oznaczają dla Niemiec, ale też dla Polski? No, czy przy tym upadającym etycznie jednak jakimś prawie do przywództwa w Europie Niemiec, jak niektórzy komentatorzy mówią, w to miejsce może chcieć wejść Francja właśnie, budując, jak odnawiając, można powiedzieć, relacje z Polską, odbudowując?
Znaczy, jeśli chodzi o przywództwo Francji, ja jestem tutaj bardzo sceptyczna, dlatego że Francja już z tego tytułu, że niektórzy właśnie uważają, że dla Macrona Europa to jest Francja, tutaj reprezentuje bardzo takie wąskie narodowe interesy. I tak mówiąc szczerze, dużo projektów francuskich antagonizuje państwa członkowskie. No chociażby ten spór o wysyłanie broni do Australii, ten zakup łodzi podwodnych. Tutaj powstał duży spór i między Francją a Stanami Zjednoczonymi i nadal są tam...
Zapytam inaczej, czy Francuzi będą dalej chcieli grać w tandemie z Niemcami, czy jednak będą próbowali jakieś swoje troszeczkę na lidera się...
Ja bym powiedziała tak, że Francuzi musieli grać w tandemie z Niemcami, bo sami byli za słabi. Natomiast teraz mamy sytuację, kiedy również Niemcy i ich prestiż międzynarodowy się osłabia, a francuski się nie wzmocnił. Oni ekonomicznie mają bardzo duże problemy i ekonomicznie są uzależnieni poniekąd od środków płynących z Unii Europejskiej, ale zgody na to, że te środki mogą płynąć, muszą udzielić Niemcy.
Czyli wracamy do punktu wyjścia. Bardzo dziękuję pani dyrektor za wizytę w studiu i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwa i moim gościem była dyrektor Instytutu Zachodniego w Poznaniu, dr Justyna Schulz. Ja bardzo również Państwu dziękuję za teraz i zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym z moimi gośćmi będę rozmawiał m.in. o tym, dlaczego Sejmik Województwa Wielkopolskiego nie chce wspierać działań dotyczących obronności ojczyzny.
Kluczowy temat.